LAMU, Letnia Akademia Młodych Umysłów, Radia Naukowego.
Witajcie, witajcie młode umysły, gotowi na kolejny odcinek. Będzie o zwierzętach, między innymi o owadzich siłaczkach, jajach, ogonach i rybich sikach. Występują.
Cześć, jestem Lena.
Ignacy.
Lena.
Kuba.
Olga.
Hela.
Jest Wojtek.
Kuba. Pola.
A ja mam na imię Karolina. LAMU to część Radia Naukowego podcastu, który działa dzięki społeczności słuchaczy, którzy wspierają nas na patronite.pl/radionaukowe. Bardzo dziękuję. Zaczynamy. Odcinek trzeci LAMU sezonu 2024.
Letnia Akademia Młodych Umysłów. To my tu zadajemy pytania.
A na początek pytanie, które spędza sen z powiek pokoleniom.
Jestem Wojtek, mam 6 lat i chciałbym się dowiedzieć.
Ja 7 lat. Mam pytanie.
Co było pierwsze?
Co było najpierw? Kura czy jajko?
Z tym pytaniem zmierzy się doktor habilitowana Aneta Arzt z Instytutu Systematyki i Ewolucji Polskiej Akademii Nauk.
Witam Zuzię i Wojtka. Oboje zadaliście to samo pytanie. Pytanie, które nurtuje naukowców od wielu, wielu lat. Jest to fascynujące pytanie i wcale nie takie łatwe w odpowiedzi, ponieważ naukowcy dzielą się na różne dziedziny. Ja jestem biologiem. Z mojego punktu widzenia odpowiedzenie na pytanie, co było pierwsze, jajko czy kura, jest akurat prosta. Natomiast filozof będzie miał z tym problem.
Ach, bo istotnie, można by sprawę rozwijać. Czy pytanie jest o to, czy pierwsze wobec skóry było jajko jako byt ogólny, czy konkretnie jajko kurze, ale jajko kurze znaczy to jajko kury, czyli takie, które kura złożyła, czy też takie, z którego kura się dopiero wykluje. Można by tak zanurzyć się w takich rozważaniach na długie godziny, ale my skupimy się jednak na względnie prostej odpowiedzi z perspektywy biologii, czyli nauki o życiu.
Okazuje się, że pierwsze musiało być jajko, żeby powstała kura. Jest to bardzo proste, ponieważ są tacy biolodzy, którzy odkopują bardzo stare kości i różne dowody i szukają właśnie, czy było pierwsze jajko, czy kura. I odkopali w tych dowodach, że musiało być pierwsze jajko, ponieważ w ogóle jajka pierwsze składały nie ptaki, ale gady. Gady różnią się od ptaków tym, że na przykład nie posiadały piór. I w którymś momencie to okazało się, że te gady zamieniły się na ptaki.
Oczywiście nie wszystkie się zmieniły, no bo dobrze wiecie, że mamy dużo żyjących do dziś gadów, krokodyle, żółwie, jaszczurki. One zresztą nadal składają jaja. Tutaj mowa o dawno, dawno, miliony lat temu żyjących gadach i ta zmiana w ptaki też nie stała się taka ot, na pstryknięcie palca, bo zmiany w biologii zwykle trwają bardzo długo. Więc to nie jest tak, że gad złożył jajo i z niego wykluła się taka kurka, jaką znamy. Natomiast w pewnym momencie, jak mówi dr Arzt, wydarzyło się coś, co do powstania kurek i innych ptaków doprowadziło.
W każdym organizmie na świecie jest taki kod, który się nazywa kodem DNA, czyli receptą.
Receptą, instrukcją na to, jak ma się rozwijać organizm, ciało. Wy też macie w sobie, w swoich komórkach taki kod. Na tej podstawie rozwinęły się wasze rączki, nóżki, macie niebieskie, zielone czy brązowe oczy.
Taki gad złożył jajeczko, w którym akurat z tego kodu coś się tam zmieniło, prawdopodobnie środowisko, i nastąpiła, naukowcy to nazywają mutacja w takim kodzie, czyli zmiana u gadów, i pojawiły się pióra. I pióra są czymś takim, ale nie tylko pióra, ale też kości się zmieniły, które umożliwiły lot i one są dużo lżejsze niż u gadów. Żeby coś takiego mogło zaistnieć, właśnie musiała nastąpić zmiana w tym przepisie, w tym kodzie, którym nazywamy DNA. I właśnie w którymś momencie w tym jajeczku takiego gada zmienił się przepis, który powiedział, no teraz zamiast tej łuski pojawiło się pióro. I tak powstał pierwszy praptak. I z tego ptaka później, który złożył następne jaja, pojawiły się coraz to różniejsze inne ptaki, inne gatunki tych ptaków. Jednym z tych gatunków jest kura.
Łącznie na świecie żyje, jak się szacuje, czyli nie liczy dokładnie, ale tak mniej więcej, około 10 tysięcy gatunków ptaków. Ale to nie koniec naszych rozważań.
tutaj dzisiaj pojawia się jeszcze inne pytanie, które mi przyszło do głowy. A jak w takim razie powstało jajko? I muszę wam powiedzieć, że na to pytanie nie ma dobrej odpowiedzi i to jest czas dla was jako naukowców przyszłych, bo dzisiaj w szkole uczycie się to, co myśmy odkryli, natomiast wy będziecie mogli kiedyś może odkryć to, jak powstało jajo, wchodząc jeszcze dalej. No to najbardziej fascynujące pytanie jest, jak powstało życie i na to też nie mamy do dzisiaj odpowiedzi. I może wy, albo ty, Wojtek, albo ty, Zuzia, może kiedyś będziecie odpowiadać na to pytanie.
Gdybyście faktycznie kiedyś zostali naukowcami, to wspomnijcie ciepło Lamu. Będzie mi bardzo miło.
Radio Naukowe. Włącz wiedzę.
Zostajemy w jajecznym temacie i zostaje z nami dr Aneta Arzt.
Cześć, nazywam się Hela, mam prawie 7 lat, a moje pytanie to, skąd się biorą jajka w kurze? Pa, pa.
Cześć, Helenko. Zadałaś bardzo fascynujące pytanie, bardzo ciekawe i wcale nie takie łatwe w odpowiedzi, bo jajko jest to dość skomplikowany proces, żeby takie jajeczko się pojawiło. Może niektórzy z was już odwiedzili kurniki, a może jeszcze wciąż mają w domu i wiedzą, że takie jajeczko no tak dość prosto wychodzi z tej kurki. Przychodzicie rano do kurnika, patrzycie, o jest jajeczko, na drugi dzień też jest jajeczko. Jajeczko właśnie tworzy się w ciągu 24 godzin.
Niezłe tempo, prawda? Ale jak to się dokładnie dzieje? Okazuje się, że każde jajo ma za sobą długą historię.
No więc jeszcze zanim kurka się urodzi, właśnie wtedy, kiedy tworzy się u swojej mamy, to wtedy już powstają tak zwane komórki jajowe. Jak się kurka już rodzi i wykluwa z jajeczka, to wtedy już posiada tak zwane, te komórki się nazywają oocyty. Jak kura staje się dorosła, to wtedy te właśnie jajeczka, które są w niej, zaczyna te jajka uwalniać siebie. Jajeczek jest naprawdę sporo, bo jest 2,5 tysiąca do 3 tysięcy jajeczek w brzuszku.
Tylko te jajeczka, które są w kurce od jej wyklucia, te komórki jajowe, są bardzo malutkie, bez żółtka, białka i skorupki. Posłuchajmy, jak się tworzą.
Jak zostaje takie jajeczko uwolnione, ten oocyt, to pierwsze, co powstaje, to żółtko. Żółtko jest bogate w tłuszcze, w witaminy, białka, przeróżne rzeczy. Ma wszystko po to, żeby ta kurka później mogła się z tego jajeczka rozwinąć. Później sobie wędruje, idzie, bo w brzuszku u waszej mamusi czy u kurki jest tak zwany jajowód, taki przewód. I sobie idzie przez ten przewód i zostaje otoczone białkiem. Białko zaopatrza to żółtko i to jajeczko w wodę. A żeby ta woda nie wyparowała, to pojawia się skorupka. Ten proces, kiedy już jajeczko wędruje przez ten jajowód, czyli przez taką rureczkę u tej kurki, trwa 24 godziny, czyli jedną dobę. I kura, taka jaką znacie z kurnika, składa w ciągu całego jej życia od 500 do 600 jajek. To naprawdę sporo.
No to już kwestia powstania jajka wydaje się jasna. Ale jest jeszcze ważna informacja, bo pamiętam, że jako dziecko bardzo się martwiłam, że zjadając jajka w pewnym sensie zjadam przyszłe kurki. Otóż nie musiałam się tak martwić.
Kura składa jajka, ale nie wszystkich tych jajek mogą powstać kurki. Żeby tak się wydarzyło, musi być kogut. On w którymś momencie, zanim powstanie nawet białko, otoczka białkowa, to musi się jajeczko połączyć z komórką koguta, czyli taty. Jeżeli to nie nastąpi, jajko i tak zostanie uformowane i złożone, ale nie będzie zapłodnione. Większość tych jajeczek, które jecie, są niezapłodnione.
Skoro to już mamy wyjaśnione, to jeszcze ostatnia sprawa w tym odcinku związana z jajkami. Może zwróciliście uwagę, jak dr Arzt powiedziała, że i u kur, i u waszych mam jest coś takiego jak jajowód. I teraz uwaga.
Każda samica składa jaja. Ludzie też składają jajka. Wasze mamy składają co miesiąc jedno jajko. I nie wszystkie z tych jaj są zapłodnione. Jeżeli nastąpi zapłodnienie, to właśnie w mamy brzuszku pojawia się dzidziuś. a te jajka, które nie zostały zapłodnione, zostaną po prostu uwolnione do środowiska zewnętrznego.
No to biegnijcie zapytać mam, jak to jest z ich jajkami. Tylko nie męczcie ich, żeby wam te jajka pokazały, no bo mamy nie składają jaj ze skorupkami. Dziękuję wam Wojtku, Zuziu i Helu za wasze pytania.
Słuchasz LAMU, Letniej Akademii Młodych Umysłów Radia Naukowego.
Trzymamy się pytań z gatunku fundamentalnych.
Mam na imię Olga, mam 7 lat. Chciałabym się zapytać, dlaczego zebry mają paski?
Witaj Olgo. Pytanie, które zadałaś, a właściwie odpowiedź na to pytanie od ponad 100 lat nurtuje bardzo wiele osób, w tym naukowców, i wciąż nie mamy na nie jednoznacznej odpowiedzi.
Mówi Agata Borucka z działu edukacji warszawskiego ZOO, gdzie z mikrofonem udała się moja współpracowniczka i reporterka LAMU Ania Radwan-Żbikowska. Usłyszycie ją w nagraniu, gdzie pojawi się z pewnym równie dręczącym wszystkich pytaniem.
A zatem dlaczego zebry mają paski? Pierwsza taka teoria mówi o tym, że stado zebr pasiastych zlewa się w jedną wielką masę i drapieżnik ma kłopot, żeby wyodrębnić jednego osobnika, na którego na przykład mógłby zapolować. No i to pewnie działa. Druga koncepcja mówi, że takie rozgrzane powietrze nad afrykańską sawanną faluje. Zresztą takie zjawisko możemy też zobaczyć w upalny dzień nad drogą, jak właśnie gorące powietrze faluje. I właśnie to się tak optycznie zlewa z zebrami, które no, niby mają stać się niewidoczne, co też pewnie ratuje im życie przed polującymi na nie drapieżnikami. Trzecia teoria, to jest chyba taka najnowsza teoria, mówi o tym, że sprzyja to termoregulacji. Wiemy, że w Afryce, tam gdzie żyją zebry, jest gorąco. I wiemy też, że czarny kolor przyciąga ciepło, a biały, jasny, jak gdyby je odbija. I właśnie te takie kontrastujące ze sobą pasy wprawiają w taki mini termoobieg powietrze nad ciałem zebr i to ma sprzyjać schłodzeniu zwierzęcia, co też jest bardzo ważne. A ja najchętniej chyba bym się przychyliła do teorii takiej owadobójczej, ponieważ owady mają zupełnie inny wzrok niż my i niektóre owady potrafią być bardzo uciążliwe dla właśnie zwierząt pasących się w takich przestrzeniach. I te pasy pionowe mają jak gdyby dezorientować owady i je zniechęcać do siadania na ciele zebr. I rzeczywiście tak jest, bo w zupełnie nieafrykańskich już warunkach, tylko naszych tutaj europejskich, polskich, bardzo popularne są derki dla koni w kolorach właśnie zebry. I osoby, które mają konie, kupują je i to jak gdyby zmniejsza ekspozycję zwierząt na owady i jest mniej ukąszeń, więc jak gdyby ta koncepcja sprawdziła się w praniu. Ale w każdej jest ziarno prawdy, więc być może wszystkie są słuszne.
A zebra jest biała w czarne paski czy czarna w białe paski?
Odwrotnie niż by się nam zdawało intuicyjnie, ponieważ no, zebra ma, w większości przypadków zebry mają więcej białego koloru na brzuchu, więc wydawałoby się, że są białe w czarne, ale tutaj dopomogły nam badania embriologiczne. Zeberka, jak, że tak powiem, powstaje i formuje się już w takiego gotowego do samodzielnego życia osobnika, ma pigment czarny, czyli biały kolor jest wtórny, czyli zebry są czarne w białe paski, zupełnie tak samo jak zebry na ulicy.
Słowo daję, ja bym powiedziała, że odwrotnie, że jest biała w czarne paski. Na szczęście nauka to sprawdziła. Znów uczymy się razem. Dzięki, Olgo.
Słuchasz LAMU.
Jestem Helena, mam 5 lat. Mam pytanie jedno. Dlaczego lisa nazywają, że jest taki sprytny?
Szalenie ciekawe pytanie. Bo zwykle było tak, że w bajkach, legendach i opowieściach o zwierzętach są jakieś wyobrażenia ludzi na ich temat. Na przykład wilk zwykle jest opisywany jako zły. Tymczasem to zwierzę, które jest opiekuńcze, żyje rodzinnie i człowieka się boi. A czy w opisie sprytu lisa jest trochę prawdy? Odpowiada profesor Robert Mesłajek, biolog i specjalista od dużych ssaków drapieżnych z Uniwersytetu Warszawskiego.
No Heleno, świetne pytanie. Generalnie w wielu bajkach lis jest przedstawiany jako taka przehera, prawda? Taki zwierzak, który jest w stanie nas przechytrzyć albo przechytrzyć swojego przeciwnika. No i rozwiązać też różne takie trudne zagadki albo też poradzić sobie w trudnych sytuacjach. I faktycznie jak ludzie obserwowali lisy, a lubią to przecież od tysiącleci, przypuszczam, że chodziło głównie o hodowców, którzy mieli właśnie jakieś kury, kaczki albo gołębie i musieli się mierzyć z tak chytrym przeciwnikiem, no to naprawdę to była dla nich taka szkoła zabezpieczania swojego inwentarza przed zwierzęciem, które jest po prostu, po pierwsze, bardzo zwinne, jest w stanie pokonać duże, nie tyle odległości, co nawet wysokości. On jest w stanie nawet się wdrapać na jakieś pochyłe drzewo, czy wejść po jakiejś ściance, prześliznąć się przez bardzo niewielkie otwory i ominąć zasadzki, jakie się na niego zastawia. To jest zwierzę, które jest bardzo ostrożne, uczy się bardzo szybko, że coś może być związane z niebezpieczeństwem. W związku z tym, no można powiedzieć, że jest sprytne.
I słuchajcie, lisy potrafią pokonać nawet bardzo nowoczesne osłony kurników.
Ja słyszałem ostatnio historię o jednym z hodowców, który zabezpieczał swój kurnik nawet już czymś, co nazywamy pastuchem elektrycznym, czyli takim płotem, który jest podłączony do prądu i ma zabezpieczać zwierzęta hodowlane przed ingerencją drapieżników. No i proszę sobie wyobrazić, że ten hodowca otoczył ten swój kurnik, a mimo wszystko kury ginęły. Już nie wiadomo było, o co chodzi. Postawiono tam fotopułapkę. Okazało się, że owszem, lisek przeskakuje, ale z dachu sąsiadującej z tym kurnikiem szopki zeskakuje sobie po prostu, jak spadochroniarz od góry, bierze tą kurę, wyskakuje z powrotem na ten daszek, pomijając wszystkie możliwe ogrodzenia elektryczne i nieelektryczne. Więc naprawdę lisy są pod tym kątem niesamowite.
Ale też profesor Mysłajek mówił o tym, że w pracy biologa mniej się mówi o sprycie zwierząt, a bardziej o tym, jak radzą sobie w różnych warunkach.
Możemy powiedzieć, czy lis na przykład dobrze sobie radzi w środowisku, czy jest bardzo zaangażowany w rozwiązywanie problemów, które ma w swoim własnym życiu. No i faktycznie lisy są bardzo przedsiębiorcze. W związku z tym, że są drapieżnikami, które polują na bardzo różne zwierzęta, no to muszą sobie radzić w bardzo czasami dziwnych sytuacjach. I o ile normalnie na polach czy lasach lisy polują na gryzonie, no to czasami to pole jest na przykład albo las zasypany bardzo grubą warstwą śniegu. No i co wtedy lis ma zrobić, żeby się dorwać do tego smacznego gryzonia, którego on chciałby dorwać? Otóż one czasami nasłuchują, co robi gryzoń pod śniegu, skradają się do takiego miejsca, jak usłyszą, że pod tą grubą warstwą śniegu chrobocze sobie jakaś myszarka czy inna nornica, to nagle wyskakują w górę i wbijają się nosem, przed nimi łapami i całą twarzą w ten śnieg, celując właśnie w to, co słyszą. I są w stanie w ten sposób upolować swój obiad. Przypuśćmy, że taki lis żyje sobie w mieście i chce upolować coś w mieście. On musi wtedy uważać nie tyle na to, gdzie jest jego pokarm, ale musi uważać na to, gdzie są ludzie, gdzie są samochody, gdzie są pędzące hulajnogi na przykład. No i co wtedy zrobić? No lis musi się rozglądać, że tak powiem, na pasach, dokładnie tak jak każdy z nas. I proszę sobie wyobrazić, że faktycznie lisy to robią. To znaczy te lisy, które żyją w miejscowościach, gdzie jest duży ruch, albo nawet w tak dużych miastach jak Warszawa, po pierwsze zmieniają swoją aktywność na taką bardziej nocną, kiedy ruch jest mniejszy, a po drugie, jak mają przejść przez ulicę, to się rozglądają w jedną, w drugą stronę, patrząc, czy faktycznie coś nie jedzie. No ja bym to nazwał spryt. To jest coś, co jest niesamowite. Jest to takie przystosowanie do warunków, które my ludzie sami kreujemy.
Helenko, dzięki za twoje pytanie. Wychodzi na to, że w tym przypadku w bajkach było ziarno prawdy.
Radio Naukowe. Włącz wiedzę.
Dzień dobry, nazywam się Kuba i mam 8 lat. Chciałbym się zapytać, po co zwierzętom ogon?
Kubo, świetne pytanie, które no, pokazuje, że jesteś osobą bardzo dociekliwą.
Muszę się wtrącić na początek, bo myślę sobie, że taki ogon może być właśnie super użyteczny. Chcielibyście go mieć? Bo na przykład profesor Mysłajek.
Prawie powiedziawszy, ja to bym nawet chciał. To znaczy chętnie bym sobie coś ogonem podał. Na przykład jak mi brakuje podczas robienia sprawdzianu dla studentów długopisu, to chętnie bym sobie wyjął. Natomiast no niestety w trakcie procesu ewolucji prymaty utraciły ogon. No być może podczas poruszania się na stojąco, prawda, tak jak my to czynimy, no ogon już nie spełnia takich swoich funkcji, jak to jest właśnie u małp, które są nadrzewne, w związku z tym po pierwsze wykorzystują to podczas ruchu do balansowania, po drugie podczas przemieszczania się czy przytrzymywania podczas zdobywania pokarmu. Prymaty, które głównie są takimi zwierzętami naziemnymi, no tą funkcję faktycznie utraciły.
Mowa o naczelnych, na przykład szympansach, gorylach czy nas, ludziach. To co? chcielibyście mieć taki ogon, a to talerz można by sobie podać, a to zabawkę, a to błyskotliwie obronić strzału na bramkę albo wykonać zupełnie nowy rodzaj tanecznego piruetu. Ale musielibyśmy mieć dziury w spodniach tuż nad pupą. No, ale póki my tych ogonów nie mamy, to się dowiedzmy zgodnie z pytaniem Kuby, po co czy też do czego zwierzęta ogona używają.
Tutaj oczywiście ja jestem specjalistą od kręgowców, czyli takich zwierząt, które mają kręgosłup i oczywiście część tych zwierząt posiada ogony, właściwie większość. Wśród bezkręgowców no, mamy też ogony na przykład u skorpionów i wtedy taki ogon wyposażony w ten kolec z jadem służy oczywiście do obrony lub nawet do ataku. Natomiast u kręgowców to zastosowanie ogona jest niesamowicie różnorodne. Zobacz na ryby albo na walenie, czyli takie morskie ssaki. Ogon służy do przemieszczania się, tak? Jest pewnym rodzajem napędu. Podobnie jest u krokodyli, które są w stanie za pomocą tego bardzo muskularnego ogona wprawiać całe ciało w ruch. W przypadku gepardów, które są takimi bardzo szybkimi, dużymi kotami, ten ogon w trakcie bardzo szybkiego biegu pomaga gepardowi balansować, dlatego że on podczas skrętu jest w stanie pokonywać te odległości i te bardzo ostre zakręty podczas polowania z niezwykłą gracją. Natomiast podczas takiego dużego pędu przydaje mu się takie właśnie balansowanie i do tego balansowania wykorzystuje ogon. Ogon to także u wielu ssaków taki instrument służący do komunikacji i to świetnie widzimy na przykład u naszych psów, a także u ich przodków, czyli u wilków. Jeżeli pies jest zadowolony, to merda ogonem, jak jest wystraszony, to ten ogon wkłada sobie pod brzuch. I to jest też sygnał dla jego kolegów, prawda? On wtedy wie, ten drugi odbiorca sygnału, że faktycznie ten pies jest wkurzony, bo na przykład ogon ma do góry, a ten jest wystraszony, bo ogon ma pod sobą. Trzeba też przypomnieć, że niektóre zwierzaki wykorzystują te ogony jako rodzaj ostrzeżenia. I na przykład jelenie wirginijskie, które mają bardzo śmieszny ogon, ponieważ jest to rodzaj takiej szerokiej flagi, jak są wystraszone i chcą zakomunikować swoim ziomkom, że coś się dzieje i trzeba uciekać, to podnoszą ogon i co się okazuje, od spodu ten ogon jest taki śnieżno-biały, więc taka nagle pojawia się taka biała flaga, daje znać wszystkim innym w tym stadzie i one wszystkie rozglądają się i uciekają, prawda? Przy niektórych małpach albo oposach ogon ma jeszcze inne zastosowanie, ponieważ opos albo część małp jest w stanie się na tym ogonie zawiesić. Ma wtedy do dyspozycji wszystkie cztery kończyny, które może wykorzystywać a to do zbierania owadów, a to owoców, a to liści. Czyli można powiedzieć, że ma taką piątą chwytną kończynę. Także pod tym kątem jest to bardzo fajne zastosowanie, no bo ma się taką dodatkową rękę. W przypadku ptaków ogony to w ogóle są niesamowite urządzenia, dlatego po pierwsze, że umożliwiają ptakom zwrotność, prawda? Podczas lotu są wykorzystywane do zmiany kierunku i tak dalej. Natomiast wiele ptaków wykorzystuje ogony w trakcie godów. Wystarczy przypomnieć pawia, prawda? Paw, żeby pokazać, że jest takim najbardziej dorodnym samcem, atrakcyjnym dla płci przeciwnej, roztacza przed nią ten właśnie piękny ogon. Ale mamy wiele innych ptaków, które robią to podobnie, nazywamy je lirogonami albo cudowronkami. No wiele jest takich rodzin ptasich, w których tego typu atraktanty są wykorzystywane.
Ogona można też użyć do sprytnego ratowania życia.
Gryzonie są w stanie wykorzystać, podobnie zresztą jak to czynią jaszczurki, ogon do jakby takiego robienia przeciwnika w konia. W przypadku jaszczurek, jak drapieżnik usiłuje je upolować i chwyci za ogon, no to jaszczurka ten ogon odrzuca. Zostaje w paszczy takiego drapieżnika taki, no powiedziałbym, malutki kąseczek, fragment tej jaszczurki. Natomiast gryzonie robią to podobnie, ale nie tak samo. Znaczy one nie odrzucają ogona, tylko ześlizguje się z powierzchni ogona skórka. Sama skóra, a ogon zostaje. Oczywiście skóra potem odrasta, to jest tylko niewielka rana, natomiast sam drapieżnik zostaje z czymś, co właściwie do niczego mu nie jest potrzebne, czyli z fragmentem skóry. Także tych zastosowań ogona jest po prostu mnóstwo.
Naprawdę imponujący zakres zastosowań ogona. Kuba, dzięki za twoje pytanie.
Lamu. Letnia Akademia Młodych Umysłów Radia Naukowego.
A teraz skądinąd wiem, że jeden z waszych ulubionych tematów. Siki.
Dzień dobry, jestem Kuba i mam 6 lat. I mam pytanie takie, czy ryby sikają i piją wodę?
Szczerze, kompletnie nie wiedziałam, jaka będzie odpowiedź, kiedy zadzwoniłam z prośbą o nagranie do Michała Mięsikowskiego, ichtiologa, czyli znawcy ryb i przyrodnika. Posłuchajcie.
Cześć Kuba, bardzo Ci dziękuję za tak ciekawe pytanie. I oczywiście, musimy sobie ryby podzielić na dwie grupy. Na ryby słodkowodne, czyli takie, które mieszkają w rzekach, w jeziorach, te, które na pewno widziałeś niejednokrotnie, takie jak płoć, okoń, szczupak, oraz ryby słonowodne, czyli takie, które mieszkają w morzach czy w oceanach, na przykład w naszym Morzu Bałtyckim. Przykładem może być dorsz czy flądra. W przypadku ryb słodkowodnych, ryby pochłaniają bardzo duże ilości wody, dlatego że w wodzie słodkiej jest bardzo mało soli. W związku z tym, żeby do organizmu tej soli się dostało dużo, to ryby muszą cały czas tą wodę pochłaniać czy też pić.
A ta sól jest rybom potrzebna. Ryby słodkowodne, jak mówi Michał, pochłaniają wodę całym ciałem, w tym sensie ją piją, ale to nie jest tak, że piją ją tak jak my ustami. No ale co z ich siusiu?
W związku z tym, że one tak dużo piją, to cały czas lub też często muszą siusiać. Po prostu, żeby się nie przepełniły. Ich siusiu, czy ich mocz inaczej, jest bardzo rozcieńczony. Przypomina bardzo klarowną wodę. W przypadku ryb morskich ryby piją, a jak piją, to muszą również siusiać.
Tylko pamiętajcie, rybom wolno sikać do wody, no bo gdzie to mają robić, ale nam, ludziom, naprawdę nie wypada. Okej, a teraz przenosimy się z rzek do mórz i oceanów.
Woda w morzu, jak zapewne wiesz, jest bardzo słona i ryby w morzu piją wodę.
Ale te już piją usteczkami.
Muszą pozbywać się nadmiaru soli. Siusiają mniej, a ich mocz jest bardziej skoncentrowany. Czyli jest go mniej, a ten nadmiar soli jest wyrzucany z ciała. W jaki sposób to się dzieje? No, w przypadku obu grup ryby mają organ podobny do naszych nerek, które pomagają im w pozbywaniu się niepotrzebnych metabolitów, czy też skutków ubocznych przemiany materii. W przypadku ryb morskich również częściowo wykorzystywane do tego celu są skrzela.
I wszystko jasne. Dzięki Kubo za Twoje celne pytanie. Jeszcze słowo do Ciebie od Michała Mięsikowskiego.
Mam nadzieję, że wyjaśniłem Ci, w jaki sposób ryby piją i jak wydalają mocz. No i oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie wspomniał o tym, że warto obecnie udać się nad rzekę czy nad jezioro i obserwować powierzchnię wody, bo niektóre gatunki ryb wcale nie tak trudno zaobserwować. Ja Ciebie serdecznie pozdrawiam i życzę udanych obserwacji.
I finałowa część odcinka, w której z Waszych pytań znów ułożył się mini wywiad o pewnych owadzich siłaczkach.
Cześć, jestem Lena i mam 7 lat i chciałabym się dowiedzieć, jak umią mrówki duże rzeczy unieść.
Ależ oczywiście od razu dzięki Tobie, Leno, przypomina się widok mrówek dźwigających większe od nich liście czy patyki. O odpowiedź na Twoje pytanie poprosiła Michała Kochanowskiego z Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk. Michał jest też edukatorem przyrodniczym.
Cześć Leno, bardzo Ci dziękuję za Twoje pytanie. No więc mrówki potrafią podnosić naprawdę stosunkowo duże ciężary. Niektóre są znane z tego, że potrafią podnosić nawet ciężary wielokrotnie przewyższające ich własną masę. Rekordzistki potrafią podnosić nawet stukrotność swojej własnej masy.
Stukrotność, czyli powiedzmy, jeśli ważycie jakieś 20 kg, to moglibyście podnieść średniej wielkości samochód. Prawie, bo okazuje się, że mrówka to mrówka, a człowiek to człowiek i nie ma tutaj prostych przełożeń.
Jak to jest możliwe? Dzieje się to przede wszystkim ze sprawą ich niewielkich wielkości. Tutaj akurat to podnoszenie ciężarów jest ograniczone prawami fizyki. No i tak się składa, że te małe organizmy, też poprzez oczywiście swoją budowę i fizjologię, mogą podnosić dużo większe, stosunkowo większe ciężary niż organizmy naszej wielkości czy większe. Na przykład jeżeli taka mrówka byłaby wielkości człowieka, no nie byłaby w stanie podnieść stukrotności swojego ciężaru. Po prostu jest ograniczona prawami fizyki. Ale co ciekawe, mrówki potrafią działać razem. I razem potrafią ciągnąć czy przenosić jeszcze większe ciężary. To, co jest chyba najbardziej spektakularne, to to, że mrówki potrafią zmieniać środowisko wokół siebie, na przykład poprzez wykopywanie olbrzymich ilości ziemi. Taka cała kolonia mrówek potrafi wiele metrów sześciennych ziemi przenieść, po prostu razem współpracując i przenosząc tą ziemię ziarnko po ziarnku. No więc jest to całkiem wydaje mi się niesamowite.
Ha, nawet bardzo powiedziałabym. A jakby tak zrobić mistrzostwa w podnoszeniu ciężarów wśród mrówek? Czy wszystkie potrafią dźwigać dokładnie tak samo?
Mrówki z naszej perspektywy mogą wydawać się bardzo podobne. Ale mamy wiele gatunków mrówek, tysiące różnych gatunków mrówek. No i one będą się między sobą, między tymi gatunkami różnić. Co więcej, różnorodność form mrówek jest też wewnątrz gatunków. Może być tak, że mamy mniejsze i większe mrówki. No i wtedy te większe będą stosunkowo więcej potrafiły unieść.
Imponujące zwierzęta. Leno, wielkie dzięki. A przed nami kolejne pytanie o mrówki, o ich życie zawodowe, można by powiedzieć.
Dzień dobry, jestem Ignacy, mam 6 lat. Chciałbym się dowiedzieć, czy mrówki mają inny podział pracy niż robotnicy i żołnierze.
Dziękuję Ignacy za twoje pytanie. To jest bardzo miłe, że je zadałeś, bo ono też dotyczy po części tego, czym zajmuję się w swojej pracy. Przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę, że ten taki najbardziej podstawowy podział pracy w koloniach mrówek wiąże się z podziałem na mrówki, które się rozmnażają, czyli tą kastę królowych i samców, i na robotnice. I potem, jak już sobie zidentyfikujemy ten podział, możemy rozważać dalej, jak robotnice na przykład dzielą się między sobą zadaniami. No i u wielu gatunków mrówek, co też powszechnie występuje u naszych polskich mrówek, ten podział pracy jest regulowany między innymi przez wiek, czyli mrówki będą podejmować różne zadania w zależności od tego, w jakim są wieku. I zwykle te najmłodsze mrówki będą pełnić zadania wewnątrz gniazda. One będą zajmować się potomstwem, będą czyścić i karmić królową. Potem jak będą się stawać coraz starsze, będą podejmować bardziej ryzykowne zadania, takie jak na przykład pilnowanie gniazda, czy wychodzenie poza gniazdo i zdobywanie pokarmu.
Wiedzieliście, że te zadania się w czasie życia mrówki zmieniają? Bardzo ciekawe. Ale co z podziałem na robotnice i żołnierzy? I jeszcze może kogoś, o co pytał Ignacy.
Pytasz, czy istnieje jeszcze dodatkowy podział poza robotnice i żołnierzy, ale to, co jest istotne, to to, że wszystkie robotnice w gnieździe to są dziewczyny. Także to tak naprawdę moglibyśmy zadać to pytanie troszeczkę inaczej. Czy istnieje podział pracy na robotnice i żołnierki, bo tam w gniazdach mrówek akurat żadnych żołnierzy, chłopaków nie spotkamy. I teraz jeszcze wracając do tego podziału, niektóre gatunki mrówek mają bardzo wyspecjalizowane funkcje. Na przykład u mrówek grzybiarek mamy wiele kast robotnic, wśród których niektóre z nich będą zajmowały się tylko zbieraniem pokarmu, inne będą zajmowały się tylko stróżowaniem, ochroną innych robotnic, a najmniejsze z nich będą zajmowały się uprawą grzybów, czyli przeżuwaniem tego pokarmu roślinnego, karmieniem tego grzyba, który jest hodowany, opieką nad nim, czyszczeniem go i potem też zbieraniem plonów z tych grzybów. No ale mamy takie też bardzo różne ciekawe, wyspecjalizowane mrówki. Na przykład wśród wielu rodzajów mrówek, niezależnie, powstały taki rodzaj robotnic, który zajmuje się przechowywaniem pokarmu. No i mrówki, które zbierają pokarm, przekazują go na drodze takiego przekazywania z ust do ust, w momencie, w którym mamy obfitość tego pokarmu w środowisku, ten nadmiar jest zbierany i przekazywany tym robotnicom takim magazynierkom powiedzmy. No i ich odwłoki, czyli ta ostatnia część ich ciała potrafi się rozdąć jak balon, więc one po prostu wyglądają dość osobliwie. W ogóle nie mogą się ruszać, bo ten ich odwłok jest tak rozdęty. One tylko siedzą przyczepione do sufitu swojego gniazda i są karmione przez inne robotnice. No i w momencie, w którym ten nadmiar pokarmu w środowisku się kończy, no to ten pokarm jest od nich potem odbierany. Albo na przykład u innego gatunku mrówek mamy takie mrówki, które mają bardzo specyficzny kształt głowy. Ich głowa ma kształt talerza i one tą głową jak korkiem potrafią zatkać wejście do swojego gniazda. I to jest bardzo specyficzny rodzaj. Te osobniki akurat specjalizują się tylko w tym, żeby pilnować tego wejścia do gniazda i potrafią je zatkać i nie dopuścić żadnego intruza wtedy do gniazda. Więc jakby ich kształt głowy jest dopasowany do otworu wejściowego do gniazda.
Przyznacie, że to niezłe poświęcenie dla swojej mrówczej rodziny mieć taką głowę jak korek. Dzięki Ignacy za to pytanie i na koniec mrówczego wątku i tego odcinka Pola.
Dzień dobry, mam na imię Pola, mam 5 lat i mam pytanie, do czego dam sobie mrówki?
Cześć Polu, dzięki za twoje pytanie, ono jest bardzo ważne, bo pozwala mi tutaj też przedstawić mrówki w różnych ważnych dla nas kontekstach, ale na początku chciałbym tylko opowiedzieć, że mrówki są dużo starsze niż ludzie i one pojawiły się na Ziemi i funkcjonują w przyrodzie dużo dłużej niż my. My oczywiście korzystamy z tego, że one są, ale one jakby nie są po to, żebyśmy my z tego korzystali. Tylko możemy wchodzić ze sobą w interakcję, ale pamiętajmy, że one są częścią tych przyrody, częścią tych systemów znacznie dłużej niż my i powinniśmy to też uszanować. Wiele gatunków mrówek pełni bardzo ważne role w przyrodzie. Są też nazywane takimi gatunkami kluczowymi, co wiąże się z tym, że jeżeli one by nagle zniknęły, na przykład, to ten system, ekosystem, w którym one żyją, by po prostu zacząłby wyglądać zupełnie inaczej. One są takimi gatunkami, które pełnią bardzo ważną rolę. No i do tych ról, do tych zadań, jakie w ekosystemach wypełniają mrówki, jest między innymi na przykład spulchnianie gleby. No bo jeżeli mamy mrówki, które budują gniazda pod ziemią, no to one będą tą ziemię mieszać, wynosić fragmenty ziemi na powierzchnię. Co więcej, mrówki też przenoszą bardzo dużo materiałów, różnych składników odżywczych, zbierają spać z koron drzew, znoszą ją potem do ściółki, tam wydalają też, znoszą do swojego gniazda wiele różnych owadów jako swoje pożywienie. No więc ten obieg materii w przyrodzie jest przez mrówki napędzany. No to jest bardzo ważna rola. Co więcej, w niektórych ekosystemach mrówki pełnią główną rolę właśnie w tym obiegu materii. W lasach deszczowych mrówki grzybiarki, które zbierają fragmenty liści do tego, żeby hodować grzyba, zbierają najwięcej tej właśnie masy liściowej ze wszystkich roślinożerców, włączając w to też kręgowce, słonie czy jakieś inne wielkie stwory. Więc one są naprawdę bardzo, bardzo wydajne.
To też jest trochę opowieść o współpracy, bo mrówki są malutkie, ale liczne, a dzięki ścisłej współpracy, jak słyszycie, mogą mieć znacznie większe znaczenie dla środowiska niż większe od nich zwierzęta. Okazuje się też, że bez mrówek niektóre organizmy miałyby bardzo pod górkę.
Mrówki też przede wszystkim wchodzą w wiele różnych interakcji z innymi organizmami, więc jeżeli by ich nie było, no to też nie byłoby tych interakcji, które dla niektórych organizmów mogą być po prostu kluczowe do tego, żeby istnieć. Na przykład mamy taką roślinę, która nazywa się wyką. Wyka wytwarza taki nektar poza kwiatami. No i mrówki po prostu sobie ten nektar spijają i w ten sposób, przez to, że pojawiają się na tej roślinie, też chronią ją przed innymi organizmami. Więc ta wyka jest chroniona, karmi mrówki, wabiąc je nektarem, no a w zamian jest chroniona przed zjadaniem przez jakieś gąsienice na przykład. Także dla wyki takie mrówki są bardzo ważne. No a my potem tą wykę też możemy jakoś na przykład wykorzystać, albo możemy po prostu się nią zachwycać. I dla mnie ta taka funkcja też, ta możliwość obserwowania mrówek, poznawania ich, badania i też zachwycania się nimi jest taką bardzo ważną ich cechą. Znaczy to, że mamy możliwość ich obserwacji, jest dla mnie fantastyczne.
Ale czy te pracowite owady potrafiące tworzyć swoje budowle mogą być dla nas, dla ludzi inspiracją?
Jak najbardziej. Tutaj mrówki na przykład potrafią budować niesamowite gniazda, czy to kopać je pod ziemią, czy budować je na ziemi, czy w koronach drzew na przykład. No i te rozwiązania, które one tam wdrażają, na przykład mrówki budujące gniazda w koronach drzew, zszywają ze sobą liście za pomocą jedwabnej nici produkowanej przez swoje larwy. No i to są naprawdę takie inżynieryjne majstersztyki. Jest naprawdę trudne do wykonania. Tutaj możemy się inspirować. No myślę, że mrówki tyle różnych proponują nam rozwiązań, ile jest gatunków mrówek, czyli po prostu tysiące różnych inspiracji. No więc tylko trzeba obserwować.
Polu, Leno, Ignacy, dziękuję Wam za ten wspólny wywiad na temat mrówek. I to już wszystko w trzecim odcinku LAMU sezonu 2024. Letnia Akademia Młodych Umysłów to część Radia Naukowego, podcastu, który powstaje dzięki społeczności wspierającej nas na patronite.pl/radionaukowe. Bardzo dziękuję i zachęcam do dołączenia, a w kolejnym odcinku między innymi.
Dlaczego wieje wiatr?
Czemu ziemia, jak słońce, ma jądro?
Dlaczego na szczycie góry jest zimno, skoro szczyt jest bliżej słońca?
Oj, będzie się działo. Do usłyszenia.
To była LAMU, Letnia Akademia Młodych Umysłów Radia Naukowego. Więcej odcinków dla młodych i starszych umysłów znajdziecie na radionaukowe.pl. Do usłyszenia.